gdy jechaliśmy tutaj, zastanawiałem się, jak mogę zacząć to, co chcę wam powiedzieć. I złapałem się na refleksję, bo pomyślałem sobie, że zabiorę was w czasie do historii, która jest opisana w Starym Testamencie. Ale potem sobie pomyślałem jadąc, że gdziekolwiek bym was nie zabrał do Pisma Świętego, to zabiorę was w czasie. Więc pomyślałem sobie, że to takie słabe trochę jest. Ale no tak, chciałbym was zabrać do Starego Testamentu. I chciałbym, abyśmy dzisiaj, czy też skupię się na trzech fragmentach z Pisma Świętego, z piątej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Sędziów i docelowo z pierwszej Księgi Samuela. I ta pierwsza Księga Samuela jest tym fragmentem, który wybrałem i który pomyślałem sobie, że chciałbym przestudiować, wam go opowiedzieć. Ale żeby to zrobić tak najbardziej uczciwie i tak najbardziej, żeby nakreślić jakiś zarys tego, co tam się dzieje, chciałbym cofnąć się jeszcze do piątej Księgi Mojżeszowej i do Księgi Sędziów, bo według mnie jest to niezwykle ważne, aby to przeczytać, zrozumieć i w tym świetle czytać pierwszą Księgę Samuela. Także jeżeli macie Pismo Święte, proszę otwórzcie ze mną na piątej Księdze Mojżeszowej, na siódmym rozdziale. Piąta Księga Mojżeszowa, siódmy rozdział, od wersetów 1 do 11. Gdy Pan, Twój Bóg, wyprowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie przed Tobą wiele narodów: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzytów, Chiwitów i Jebuzytów. Siedem narodów liczniejszych i mocniejszych niż Ty. Pan, Twój Bóg, wydaje Tobie i wybijesz je. Obłożysz je klątwą. Nie zawrzesz z nimi przymierza. Nie zlitujesz się nad nimi. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie wydasz za mąż za ich syna, ani ich córki nie weźmiesz za żonę swojemu synowi. To odwiodłoby twojego syna ode mnie, także służyłby innym bogom. A wtedy zapłonąłby przeciw wam gniew Pana i szybko wytępiłby was. Tak z nimi postąpcie. Zburzycie ich ołtarze, potłuczecie posągi, wytniecie aszery, a ich bóstwa spalicie w ogniu. Jesteś bowiem świętym ludem Pana, Twojego Boga. I właśnie Ciebie wybrał Pan, Twój Bóg, spośród wszystkich ludów ziemi, abyś był Jego szczególną własnością. Pan przylgnął do Was i wybrał Was nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, bo Wy akurat jesteście spośród nich najmniej liczni. Pan wyprowadził was w swojej mocy i wykupił was z niewoli, spod władzy Faraona, króla Egiptu, powodowane miłością do was, a także po to, by dochować przysięgi złożonej niegdyś waszym ojcom. Wiedz zatem, że Pan, Twój Bóg, jest Bogiem wiernym. On tym, którzy Go kochają i przestrzegają Jego przykazań, dochowuje przymierza i okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia. Lecz on także odpłaca tym, którzy go odrzucają, każdemu osobiście, przywodząc go do zguby. Nie zwleka w ich przypadku, lecz odpłaca każdemu. Przestrzegaj więc tych przykazań, ustaw oraz praw, które ja ci dzisiaj nadaję. I to były słowa, które naród izraelski usłyszał w przeddzień wejścia do Kanaanu, do Ziemi Obiecanej. Pan Bóg przyprowadził ich, czytając historię Izraela, która jest obszerna, pełna cudów. Tutaj czytamy, że wyrwał ich z ręki króla egipskiego, Faraona. Przyprowadził ich przez pustynię. Doprowadził do miejsca, które właśnie ma im dać. Ziemia, która leży u ich stóp. Tak, żeby ją posiąść i po prostu w niej zamieszkać. Niech to będzie ziemia odpoczynku. Ziemia, w której w końcu będą mogli odpocząć. I to jest to, co im powiedział. I Jozue wprowadził naród. Jozue też w czasach Jozłego wiele z tych obietnic przymierza zostało wypełnionych. Natomiast wraz ze śmiercią złego i jego pokolenia zadziały się jakby w historii Izraela rzeczy, które nie powinny być miejsca. I o tym, i tu was trzeba zabrać do drugiej księgi sędziów, do księgi sędziów, do drugiego rozdziału. Od drugiej części 10 wersetu czytamy tak. Kolejne pokolenie nie było jednak zaznajomione z Panem. Jest to pokolenie po pokoleniu złego. Nie uczestniczyło ono w dziele, którego dokonał on dla Izraela. Dlatego Izraelici zaczęli postępować niegodziwie w oczach Pana. Zaczęli służyć Baalom, opuścili Pana Boga swoich ojców, tego, który ich wyprowadził z Egiptu, a poszli za bóstwami czczonymi przez ludy ościenne. Bili im pokłony i w ten sposób drażnili Pana. Pana zatem opuścili i służyli Baalowi i Aszarcie. W związku z tym Pan wezbrał gniewem na Izraela i wydał ich w moc grabieżców, którzy ich upili. Zaprzedał ich okolicznym wrogom, tak że nie potrafili już ostać się przed nimi. We wszystkim, co przedsięwzięli, mieli Pana przeciwko sobie ku własnemu nieszczęściu, jak zresztą Pan im zapowiedział i jak im poprzysiągł, także mocno ich pognębił. Jednocześnie Pan wzbudzał im sędziów, ci wyrywali ich z mocy grabieżców, lecz oni nawet swoim sędziom nie okazywali posłuszeństwa, dopuszczali się nierządu, idąc za innymi bóstwami i bijąc im pokłony. Szybko zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, żyjąc zgodnie z przykazaniami Pana. Oni tak nie postępowali. Kiedykolwiek zaś Pan wzbudzał im sędziego, to również był z tym sędzią i wybawiał ich z ręki wrogów. Tak było przez cały czas działalności danego sędziego. Pan litował się nad nimi. Wzdychali bowiem uciskani przez swoich gnębicieli i ciemiężców. Jednak po śmierci sędziego odwracali się i brnęli w zło jeszcze bardziej niż ich ojcowie. Służyli innym bogom, bili im pokłony i uparcie trwali przy swoich postępkach. Właśnie dlatego gniew Pana zwrócił się przeciw Izraelowi. Pan powiedział, ponieważ ten naród przystąpił moje przymierze, którego przestrzeganie nakazałem ich ojcom i nie był posłuszny mojemu głosowi, to i ja nie wydziedziczę już przed nimi żadnego z tych narodów, które pozostawił Jozue, gdy umierał. Uczynię to, aby doświadczyć Izraela. Niech się okaże, czy chcą kroczyć drogą wskazaną przez Pana, podobnie jak ich ojcowie, czy nie. I Pan pozostawił te narody w spokoju, nie wypędził ich szybko i nie wydał ich w moc Jozuego. A oto narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraelitów, tych wszystkich, którzy nie uczestniczyli w wojnach w Kanaan. Uczynił to tylko po to, by kolejne pokolenia Izraelitów nauczyły się sztuki wojennej. Uczynił to więc ze względu na tych, którzy w tych wojnach nie uczestniczyli. Pozostało zatem 5 książąt filistyńskich i wszyscy Kananejczycy, Sydończycy i Chiwici mieszkający na pogórzu Libanu, począwszy od góry Baal Hermon aż po Lebo Hamat. Pozostali oni po to, aby przez nich doświadczyć Izraela i aby stało się jasne, czy Izraelici będą słuchać przykazań Pana, które nadał ich ojcom za pośrednictwem Mojżesza, czy też nie. Izraelici mieszkali zatem wśród Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Perzytów, Chiwitów i Jebuzytów. Brali sobie ich córki za żony, a swoje córki wydawali za mąż za ich synów i służyli ich Bogom. Izraelici postępowali więc niegodziwie w oczach Pana. Zapomnieli wręcz o Panu, swoim Bogu, a służyli Baalom i Aszerom. I to jest ciekawe, jak szybko Izrael zapomniał o swoim Bogu, o tym, który wyprowadził ich z niewoli egipskiej, o tym, który prowadził ich przez pustynię, tym, który dbał o nich dniem i nocą. Jak szybko to pokolenie zapomniało o historiach, które miały miejsce i które były prawdziwe. Jak szybko stracili ze swojego widzenia świadomość swojego pochodzenia, tego, że są narodem wybranym. Jak fajnie, jak ciekawie to opisuje tutaj, że nie wybrałem was dlatego, że jesteście liczni, ponieważ jesteście najmniej liczni. Nie wybrałem was dlatego, że jesteście mocni, ponieważ jesteście najmniej mocni. Po prostu was wybrałem, was kocham i wybrałem was, bo chcę dopełnić swojej obietnicy, którą wam dałem. I mając świadomość, że jesteś dzieckiem Boga, że jesteś Jego narodem wybranym, bardzo łatwo kroczyć jest drogą Ojca, mając świadomość tego, że jesteś synem albo córką swojego taty. Bardzo łatwo przypominasz sobie, co twój tata mówił ci, gdy byłeś mały. Natomiast tą świadomość tracisz, gdy tracisz świadomość tego, skąd pochodzisz, tracisz świadomość tego, kim jesteś, bardzo łatwo popaść w rzeczy, w które właśnie oni popadli. Stracili swoją tożsamość, zaczęli się bratać z ludami, które tam żyły, zaczęli żyć tak jak oni, po prostu. Zupełnie nie posłuchali tego, co Bóg przekazał im jeszcze przed wejściem do Kanaanu. W trakcie tego czasu, tak zwanego czasu sędziów, Bóg powoływał osoby, które wybawiały jego naród z różnych opresji. I dobrze ilustruje to fragment z 10 rozdziału Księgi Sędziów. I też to, co przed chwilą czytaliśmy. W 10 rozdziale od 13 wersetu czytamy te słowa. Bóg mówi: wy jednak opuszczaliście mnie potem i znów oddawaliście cześć innym bóstwom, dlatego już więcej was nie wybawią. Idźcie, wołajcie o pomoc do bogów, których sobie wybraliście. Niech oni was wybawią z ucisku. Lecz synowie Izraela powiedzieli do Pana: zgrzeszyliśmy. Uczyń ty z nami cokolwiek uznasz za słuszne, ale prosimy, uratuj nas jak najprędzej. Ponadto usunęli spośród siebie obce bóstwa i służyli Panu. On natomiast niecierpliwił się niedolą Izraela. I ten scenariusz powtarzał się. Im bardziej byli w ucisku, tym bardziej wołali do Boga. Bóg dawał im sędziego. Ten sędzia umierał. Oni znowu pogrążali się w apatii, pogrążali się w swoich grzechach. Znowu byli uciskani przez ludy ościenne. Znowu wołali do Boga o pomoc. Bóg znowu przychodził, dawał im sędziego. I tak w kółko. W tych czasach też naród izraelski, co jest ciekawe i myślę, że warto, żeby o tym pamiętać, to było 12 plemion, które było rozsianych po całej ziemi. To było 12 plemion, które żyły oddzielnie od siebie. To było 12 plemion, które miały swoją strukturę, które funkcjonowały oddzielnie. Jedynym, co ich łączyło, była osoba Boga. Także to państwo nie było państwem tak, jak mamy to teraz. Nie wiem, mamy Polskę, mamy ileś tam województw, mamy samorządy. To wszystko jest spięte przez rząd. Wtedy było 12 plemion. Każdy żył dla siebie. Jedyne, co ich spajało, to Bóg. I Bóg powołał sędziów lokalnie w różnych miejscach. Aż do czasu Samuela. I to jest ciekawe, że Samuel, jak zaraz przeczytamy, był ostatnim sędzią. Był pierwszym prorokiem. Był tym, przez którego Bóg wprowadził monarchię do swojego narodu. Przeczytajmy teraz pierwszą księgę Samuela od 1 rozdziału. W Ramataim Sofim, położonym na pogórzu Efraima, mieszkał pewien człowiek. Miał na imię Elkana. Był Efratejczykiem, synem Jerohama, syna Elihu, który był synem Tochu, a ten synem Sufa. Elkana miał dwie żony. Jednej było na imię Anna, a drugiej Penina. Penina miała dzieci, Anna zaś była bezdzietna. Człowiek ten corocznie szedł ze swego miasta do Shilo, by tam oddać pokłon Panu zastępów i złożyć mu ofiary. Kapłanami Pana byli tam wówczas dwaj synowie Halego, Hofni i Pinehas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał swojej żonie Peninie oraz wszystkim jej synom i córkom części ze składanych ofiar. Annie natomiast dawał część podwójną, ponieważ kochał Annę, mimo że Pan odmówił jej potomstwa. Jej przeciwniczka robiła jej przykrości. Docinała Annie, że Pan zamknął jej łono. W ten sposób doprowadzała ją do rozpaczy. Tak działo się rok w rok. Ilekroć Anna przychodziła do domu Pana, w ten sposób była dręczona, płakała więc i nie jadła. W końcu jej mąż Elkana powiedział do niej: Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego ci jest tak smutno na sercu? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? Gdy zjedli i wypili w Shilo, Anna wstała. Kapłan Heli siedział w tym czasie na krześle przy odrzwiach świątyni. Ona zaś z goryczą na duszy modliła się do Pana i rzewnie płakała. Złożyła przy tym ślub. Panie zastępów, jeśli naprawdę wejrzysz na niedolę swojej służącej, wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o mnie, jeśli dasz swojej służącej męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i brzytwa nie dotknie mu głowy. A gdy tak długo modliła się przed Panem, Heli śledził jej usta. Anna mówiła z serca. Ledwie drżały jej wargi, nie wydawała głosu. Heli uznał, że jest pijana. Jak długo będziesz się upijać? Przyganiu. Skończ wreszcie z tym winem. Nie, mój panie, wyjaśniła Anna. Jestem kobietą znękaną na duchu. Wina ani piwa nie piłam. Wylałam przed panem swoją duszę. Nie zaliczaj swej służącej do kobiet niegodziwych. Przez cały czas mówiłam z głębi mojej troski i wielkiego strapienia. Wtedy Heli odezwał się do niej tymi słowy. Idź w pokoju. Niech Bóg Izraela ziści to pragnienie, którego spełnienia od niego oczekujesz. Oby twoja służąca znalazła łaskę w twych oczach, odpowiedziała Anna. Potem poszła swoją drogą, spożyła posiłek i smutek już nie gościł na jej twarzy. Następnego dnia wstali wcześniej rano, pokłonili się Panu i ruszyli z powrotem do swojego domu w Ramie. A gdy Elkana połączył się z Anną, swoją żoną, Pan wspomniał na nią. Po upływie stosownego czasu Anna poczęła i urodziła syna. Nadała mu imię Samuel, mówiła bowiem, od Pana go wyprosiłam. A kiedy odstawiła go od piersi, wtedy zabrała go ze sobą. Wzięła także 3 cielce, efę mąki i bukłak wina. Zaprowadziła go do domu Pana, do Shilo, chociaż chłopiec był jeszcze dzieckiem. Tam złożyli w ofierze cielca, a chłopca zaprowadzili do Helego. Anna powiedziała, pozwól, że przemówię, Panie, na Twoje życie, mój Panie. Ja jestem tą kobietą, która stała tu przy Tobie i modliła się do Pana. Modliłam się o tego chłopca. Pan ziścił moje pragnienie, którego spełnienia od niego oczekiwałam. A teraz ja chcę uczynić tego chłopca spełnioną prośbą Pana. Po wszystkie dni, dopóki będzie żył, niech będzie tym wyproszonym dla Pana. A potem pokłonili się tam Panu. I gdy zacząłem czytać ten fragment, pomyślałem sobie, jaka jest ogromna dysproporcja między może nie postawą, ale jakimś takim dziedzictwem, nie wiem jak to nazwać, ale mamy Annę, która woła do Boga, która jest i zaraz do niej wrócimy, w której rodzi się Samuel i która jest wierna w swym postanowieniu. I pomyślałem sobie nawet, że kiedy w 5 Księdze Mojżeszowej Bóg mówi, że będziecie moim ludem, moim wybranym, bo was kocham i ponieważ jestem wierny swoim obietnicom. I pomyślałem sobie, że czytając ten fragment, jakby usłyszałem echo tego, co tam jest napisane, że raz, że miała serce dla Boga, że wołała do Niego, że była szczera w tym, co robi, że miała dobre myśli, że jej serce składało dobre obietnice, ale dodatkowo do tego, oprócz tego, że miała dobre motywy i chęci, była też stała i była dobitna w tym wykonaniu tych chęci. Tak jak obiecała, tak zrobiła. I pomyślałem sobie potem o Samuelu, jakim był człowiekiem. Też nie bez powodu te księgi są nazwane i od jego imienia. I pomyślałem sobie w kontraście do synów Helego, Pinehasa i Hofni, którzy obrazują tak naprawdę stan duchowy ówczesnego narodu izraelskiego, kiedy wykorzystują swój urząd na zaspokajaniu własnych chęci, własnych potrzeb, własnych korzyści. Nie są wierni Bogu, a rzeczywiście spełniają tą funkcję tylko dlatego, że są synami Helego, bo była ona dziedziczona, bo już tam są i mogą czerpać z tego korzyści. I później, gdy będziecie czytać 2, 3 rozdział, zobaczycie, do jakich czynów się posługują, czy do jakich czynów się posuwają w pełnieniu swojego kapłaństwa, które jest pewną karykaturą tego, co powinni robić. I Bóg w odpowiedzi na modlitwę Anny daje Samuela. Jest to ostatni sędzia. Przed nim było 12, którzy byli w narodzie Izraela przez Boga powoływani w różnych jego częściach i odpowiadali na różne potrzeby danego miejsca. I Bóg powołuje Samuela, który będzie ostatnim sędzią w historii Izraela. I to będzie sędzia, który zjednoczy naród Izraela, który będzie tym sędzią dla całego Izraela. Jeśli ktoś będzie miał problem, jeśli ktoś będzie miał kłopot, jeżeli będzie sytuacja konfliktowa, to będzie on, który będzie interweniował. Znowu Samuel będzie tym, który zapoczątkuje monarchię. Po nim już nie będzie sędziego z tego powodu, że po nim nastanie Saul, a po Saulu będzie Dawid. Co jest ciekawe, Samuel namaści obu tych mężczyzn na królów Izraela. I od Dawida zacznie się dynastia, która będzie trwała. Samuel jest też kapłanem. I to jest coś, do czego przygotował go Heli. I ciekawe jest to, że gdy studiujemy Biblię w Starym Testamencie, często widzimy cień rzeczy przyszłych. I kiedyś na zajęciach ktoś ciekawie mi to zobrazował, powiedział, że jak patrzysz przez drzwi i po drugiej stronie stoi ktoś, kogo nie widzisz, ale pada światło w taki sposób, że widzisz jego cień, to wiesz, że ktoś tam jest. Wiesz, że jeśli ten cień jest w miarę wyraźny, wiesz, że to jest osoba. Ale nie do końca wiesz, jak on wygląda. Ta osoba, jak wygląda. Nie wiesz, czy to jest on, czy to jest ona. Masz pewne poznanie, ale niepełne. Wiesz, że coś tam stoi, ktoś tam stoi, ale nie znasz szczegółów tej osoby albo czegokolwiek tam stoi. Widzisz tylko cień. Czy jest to zapowiedź czegoś, co ma nadejść, co będzie. I to jest podobnie. Samuel był sędzią, był kapłanem, był prorokiem. Był sędzią, czyli zarządzał. Po nim tak naprawdę jest łączył te dwie funkcje w sobie. Sędziowie przed nim nie byli kapłanami, ale jest sędzią, jest kapłanem, jest prorokiem. Po nim będzie już tylko król. Będzie takim odzwierciedleniem sędziego. Ale urząd kapłana będzie sprawiał już ktoś inny. Te dwa urzędy nie będą szły ze sobą razem w parze. Jest też prorokiem. I to jest ciekawe, że gdy czytamy, i może przeczytajmy to, jeśli chodzi o króla w 2 Samuela, w 2 księdze Samuela, w 7 rozdziale, w 16 wersecie, czytamy o obietnicy, która jest dana. Pewnie, jasne, dzięki. Jest obietnica, która jest dana. Twój dom będzie trwały, utrwalę twoje królestwo, twój tron będzie niewzruszony na wieki. Jest to obietnica trwałości dynastii Dawida. To jest ciekawe, że Jezus będzie w dynastii Dawida. Będzie tym królem, który będzie królował wiecznie. Kiedy Samuel jest kapłanem, sprawia swoją posługę. W 1 Samuela, w 2 rozdziale, w 35 wersecie czytamy, że wzbudzę sobie natomiast kapłana wiernego, który będzie postępował po mojej myśli. Utrwalę jego ród i będzie służył przy moim pomazańcu po wszystkie dni. Znowu jest tu odnośnik do wiecznego kapłaństwa, które będzie miało miejsce, które spełni się w Chrystusie. I gdy mówię o proroku, to w 3 rozdziale Księgi Samuela jest mowa o tym, że wkrótce cały Izrael od Dan po Berszebę wiedział, że Samuel został uwierzytelniony jako prorok Pana. I to jest ciekawe, że w piątej Księdze Mojżeszowej jest mowa, kiedy Mojżesz mówi o proroku, znowu odnosi się do Chrystusa. Natomiast w Dziejach Apostolskich jest to znowu powtórzone. W Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, 20. w 2 wersecie. Mojżesz powiedział: przecież Pan wasz Bóg zbudzi wam spośród waszych braci proroka podobnego do mnie. Jemu będziecie posłuszni we wszystkim, cokolwiek wam powie. I jakby w tej całej historii są 3 rzeczy, które zaobserwowałem i którymi chciałem się z wami podzielić. I wyprzedzając 2 kolejne, jedną z tych jest to, że w jak fantastyczny sposób Bóg już tutaj opowiada swojemu ludowi o rzeczach, które mają nadejść. Jak w osobie Samuela skupia 3 urzędy, które będą wypełnione w Chrystusie. Jak Samuel jest pewnym, czyli jakby jego postać jest pewnym cieniem tego, co ma nadejść, tego, co ma wybawić Izrael, jego naród wybrany. To jest ciekawe, jak Samuel, za czasu Samuela, jakby ludzie odwrócili się do Boga. I to będzie miało miejsce też wiecznie. Natomiast wracając do samego tekstu pierwszej księgi Samuela, chciałem zwrócić waszą uwagę też na Annę. I ciekawe, gdy czytałem ten tekst, nie wpadłem na to po raz pierwszy, ale czytając go dłużej, odkryłem jeszcze jedną rzecz, która mnie bardzo ciekawiła. Jest mowa tu o tym, że Elkana chodził co roku, aby oddać ofiarę Bogu. I oddawał tą ofiarę jako dziękczynną ofiarę za błogosławieństwo plonów. Oddawał tą ofiarę za błogosławieństwo, jako doświadczała jego rodzina. I szedł z całą rodziną. I w tym gronie szła kobieta, która nie mogła mieć dzieci. To była jego żona, którą bardzo kochał. I pomyślałem sobie, że jest tu mowa o tym, jak druga z żon dogryzała jej i działo się to przez lata. Pomyślałem sobie, jak Anna musiała, nie jestem w stanie tego pojąć, ale jak bardzo musiała dźwigać ciężar, smutek i ból z tego powodu. Jak bardzo musiała się, jakie myśli musiała mieć o sobie, wiedząc, że nie jest w stanie dać męskiego potomka swojemu mężowi. A wtedy płodność była wyrazem błogosławieństwa, więc brak płodności wręcz przeciwnie był uważany za coś, co jest przekleństwem. I w tym wszystkim nawet Elkana dawał świadectwo tego, że ją kocha, nie tylko słowem, ale też czynem. Gdy wracali ze świątyni, czy też byli tam, Elkana każdym jakby rozdawał części tej ofiary i jej dawał tą najlepszą, podwójną. Kiedy ona płakała, on mówił jej, że ją kocha po prostu jak nikt. Natomiast nie było to dla niej aż tak ważne, jak to, że chce mieć po prostu syna, chce dać mu syna. I to był ciężar, którego nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Ale w tym wszystkim poszła do świątyni i wylała swoje serce przed Bogiem. Zobaczył tu Heli, porozmawiali. Heli na początku myślał, że jest pijana. Szybko doszli do porozumienia. Co jest ciekawe, w 18 wersecie jest napisane: oby twoja służąca znalazła łaskę w twych oczach, odpowiedziała Anna. Potem poszła swoją drogą, spożyła posiłek i smutek już nie gasił jej twarzy. To jest też ciekawe, że dała swoją sprawę Bogu, nie wiedząc, jak ona się potoczy. Z ufnością i wiarą zrobiła to. i smutek już nie gasił jej twarzy. Po czym wróciła do domu, połączyła się z mężem, urodził się Samuel, a potem jeszcze piątka dzieci. I gdy czytałem ten fragment i gdy myślałem, że chcę się nim z wami podzielić, to na początku myślałem o Annie, o tym, że pomyślałem sobie, że taką praktyczną rzeczą dla mnie z tego fragmentu może być to jej postawa. To po pierwsze, sposób, w jaki reagowała na sytuację, w której się znalazła i w jaki sposób Bóg wyprowadził jej z tej sytuacji. I później w drugim rozdziale, gdy będziecie jego czytać, zobaczycie, czy przeczytacie modlitwę dziękczynną Anny. To też jest piękna. To też jest ciekawe, że skupia się nie na darze, który otrzymała, nie na synu, ale skupia się na tym, który dał jej ten dar, na dawcy. I za niego jest wdzięczna. Oddaję chwałę Bogu. I pomyślałem sobie, że z takich bardzo praktycznych rzeczy, z których możemy wyciągnąć z tej historii, najpierw myślałem o Annie. Myślę sobie, każdy z nas niesie ciężar. I też było znamienne, że gdy staliśmy tutaj, uwielbialiśmy Boga, jedna z pieśni właśnie o tym mówiła, że każdy z nas niesie swoją troskę. I ona może mieć różny ciężar. Jedni to udźwigną bardziej, drudzy mniej. Natomiast każdy z nas prawdopodobnie ma jakiś ból, ma troskę, ma zmartwienie. Dla jednych to może być bardzo ciężkie, dla innych nie. Natomiast prawdą jest, że nikt nie pomoże nam i nikt nie uwolni nas i nikt nie będzie naszym Zbawicielem, jak tylko Bóg. Do kogokolwiek byśmy nie poszli z tą troską, do kogokolwiek nie przynieślibyśmy swojego problemu, w 100% może uwolnić nas od Niego tylko Bóg. Inni ludzie mogą nam pomóc, mogą nas naprowadzić, ale ostatecznym Wybawicielem jest Bóg, jest Jezus Chrystus. I pomyślałem sobie też, że oprócz tego, że wylała swoje serce przed Bogiem najszczerzej jak potrafiła, przez Helego została opacznie zrozumiana, ale potem też wyjaśniła mu, o co jej chodziło. Porozmawiała z nim. Nie trzymała tego tylko dla siebie. To nie było tylko między ją a Bogiem, ale też podzieliła się i wylała swoje serce przed kapłanem. Pomyślałem sobie, że w Piśmie Świętym jest też napisane, żebyśmy nosili nawzajem swoje brzemiona. W liście do Galacjan jest fragment, który mówi, abyśmy sobie nawzajem pomagali nieść ciężary, które niesiemy przez życie. I fakt, jedynym, którym można w tym pomóc, jest Bóg. Ale jesteśmy tutaj dla siebie, jako Kościół, jako wspólnota, jako wspólnie wierzący po to, aby sobie pomagać nieść te ciężary. I sami pewnie wiecie i doświadczyliście tego, że we dwóch jest raźnie, jest łatwiej, jest lżej. To było jakieś jedne zastosowanie praktyczne tego fragmentu. I potem pomyślałem sobie i też po to czytaliśmy Księgę Sędziów. Tam w drugim rozdziale, ten drugi rozdział zaczyna się od tego, że to pokolenie nie znało już Pana. To pokolenie nie znało Pana, a w związku z tym, że nie znało Pana, nie znało Jego historii, nie znało cudów, które Bóg wykonał, nie znało historii, nie doświadczyło Go. To było pierwszym powodem tego, że od Niego odstąpili. I trudno im się dziwić. Natomiast zastanowiłem się o tym, dlaczego tak się stało. I jakie to ma przełożenie na dzisiaj. I pomyślałem sobie, że jednym z powodów tego, że nie znali Boga, nie wiem, czy było tak naprawdę, ale mogło być to, że być może za mało o Nim słyszeli od swojego pokolenia. Być może to pokolenie, które przeżyło. My teraz jesteśmy mądrzejsi o ten tekst, który mamy, który możemy sobie czytać. Oni wtedy go nie mieli. I myślałem sobie, może za zbyt rzadko słyszeli o cudach, które dokonał Bóg. Może zbyt rzadko słyszeli o historiach, w których wyswobadzał swój naród. I pomyślałem sobie o sobie jako o rodzicu. I pomyślałem sobie, o swoich dzieciach. I pomyślałem sobie, że jestem, jako rodzina jesteśmy pierwszym miejscem, w którym mamy przywilej i obowiązek opowiadać naszym dzieciom o tym, jaki jest Bóg. Bo jeżeli nie mają się dowiedzieć od nas, no to od kogo? I pomyślałem sobie, no dobra, ale co z tymi osobami, które nie mają dzieci? Albo których dzieci już wyrosły i wyszły z domu, na które już nie mają tak bezpośredniego wpływu. I moja fantazja poniosła mnie dalej. Pomyślałem sobie, może są babciami dla dzieci, może są ciociami, albo wujkami, albo dziadkami dla tych dzieci. Na pewno są jakieś dzieci w okolicy, a jeżeli nie ma dzieci w okolicy, to może możemy, jeśli oczywiście mamy czas, możemy się zaangażować w pracę z dziećmi, z tym jasnym przeświadczeniem, aby opowiadać im o Bogu. A może nie mamy czasu, może warto wesprzeć osoby, które się zajmują właśnie pracą z dziećmi, aby kultywować przekazywanie tego z pokolenia na pokolenie. Bo wystarczy jedno pokolenie, żeby doszło do katastrofy. I trzecia rzecz, o której pomyślałem, o której strą chcę was zostawić, to, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. I pomyślałem sobie, że gdybym żył w czasach Izraela, kiedy byli sędziowie, to generalnie wyśmiałbym kogoś, kto tak mówi. I pomyślałem sobie, że ludzie, którzy wtedy żyli, którzy byli oddani Bogu, bo byli tacy, patrzyli dookoła, co się dzieje, na zepsucie, które ma miejsce, na historie, które mają miejsce i gdy czytamy Księgę Sędziów, to naprawdę te historie aż budzą krew w żyłach. One są drastyczne i one nie biorą się znikąd. One biorą się po pierwsze z nieposłuszeństwa Izraela, który nie wyczyścił tej ziemi z pogaństwa. Ale pomyślałbym sobie wtedy, gdzie jest Bóg? Czemu Bóg patrzy na to, w jakim miejscu jesteśmy i przyzwala na to i pozwala na to i gdzie On jest? Z perspektywy czasu i z tego, o czym czytam tutaj, łatwiej mi odnieść się do tych argumentów i łatwiej mi zrozumieć, czemu tak było. Natomiast będąc w tamtym czasie, w tamtym miejscu, byłoby mi to trudniej zrozumieć. I myślę sobie o dzisiaj, kiedy ten świat wywraca się do góry nogami, co chwila mam wrażenie, kiedy teraz mamy, to jest jakaś nowość dla nas, czas wirusa i pandemii, kiedy jakby to jest powód, który trochę bardzo wywrócił nasz świat do góry nogami, kiedy może patrzymy na nasze okoliczności, na nasz kraj, kraje ościenne, to co się dzieje na świecie, myślimy sobie, gdzie jest Bóg, co to się w ogóle dzieje, czy Bóg ma nad tym kontrolę, czy tak, On ma nad tym kontrolę. Możemy spać spokojnie. On ma nad tym kontrolę. Czego oczekuje od nas, to po prostu bycia posłusznym Jemu w tych rzeczach, które robimy na co dzień. A z perspektywy czasu zobaczymy więcej. I to tak naprawdę te trzy rzeczy. Trapi cię coś, masz troski, boli cię coś, przyjdź do Boga. Jedynie On jest w stanie ci pomóc, wylej przed Nim swoje serce. Podziel się z kimś, komu ufasz. Pomódźcie się razem o to. Zawołajcie do Niego wspólnie. Nie nieście tego ciężaru sam. Nie nieś tego ciężaru sama. Są ludzie dookoła, którzy chcą ci pomóc. Bóg ma wszystko pod kontrolą, niezależnie od tego, co myślisz, niezależnie od tego, co się dzieje wokół ciebie. To jest tak jak na łódce w trakcie burzy, którą podróżował Chrystus. On ma wszystko pod kontrolą. W jednej chwili, w jednym momencie, jeśli chce, ta burza może ustać. I trzecia rzecz, dzieci. To jest dar od Boga, ale znowu, jeśli my nie przekażemy im Boga, nie opowiemy o Ewangelii, to kto? To jest nasza, jako rodziców myślę, to jest pierwszy przywilej, radość i na pewno odpowiedzialność, w której wszyscy pewnie uchybiamy. Natomiast dzieci są, zawsze będą, są dookoła. Rozglądnijmy się, zobaczmy, pomóżmy im poznać Chrystusa. Amen.